On daje śnieg jak wełnę, szron jak popiół rozsypuje, rozrzuca grad swój jak okruchy. Któż ostoi się przed jego mrozem? Posyła słowo swoje i sprawia roztopy. Chciałbym, żeby dzisiaj właśnie to słowo to czyniło. Takie roztopy w naszych sercach. Na razie nie powiem, co będzie naszym głównym tematem, ale jedna taka krótka anegdota, która nas może trochę wprowadzić w temat. Ja nie mam jakichś korzeni muzycznych i uczyłem się grać na pianinie, mama mnie wysyłała. No i coś tam potrafię zagrać, ale to nie była jakaś moja pasja. I tak się złożyło, że poprzez to, że poznałem Asię, że musiałem częściej obcować z muzyką, że musiałem być konfrontowany czasami z takimi różnymi muzycznymi sytuacjami, zacząłem się troszkę tym bardziej interesować. Ale pamiętam moje początki. A moje początki były o zgrozo. Kiedyś Asia zabrała mnie na taki koncert. Tam było bardzo dużo, to był jakiś symfoniczny koncert. No i ten koncert składał się z dwóch części, a ja nie wiedziałem, że akurat może się też tak zdarzyć, że będzie jakaś przerwa po środku. Ja już miałem swój numerek w kieszeni i już go trzymałem. I jak już usłyszałem, że teraz będzie koniec, ostatni utwór, no to szybko wyciągnąłem ten numerek, bo myślałem, jak taki tłum teraz ruszy do tej szatni, no to po co mamy długo czekać? Ja po prostu będę pierwszy już z tymi płaszczami przybiegłem. No i tutaj słyszę, że to jest przerwa, no i tak głupio się czułem z tymi płaszczami, no ale jeszcze tak po drodze, jak sobie z tymi płaszczami tak idę, ktoś mnie tam zagadnął, bo rzekomo byłem podobny do tego solisty, który tam śpiewał i chciał ode mnie jakiś podpis jeszcze, także głupio się poczułem. Ten czas, tak jak Marian, właśnie też spędziłem na tym koncercie, liczyłem muzyków, liczyłem solistów, liczyłem lampy, jakoś to próbowałem wykorzystać. Ale powiem tak, że z biegiem czasu to zaczęło się zmieniać, że zacząłem pewne rzeczy doceniać. Słuchajcie, nie wiem, czy już to mówiłem, czy nie mówiłem, w zeszłym roku był koncert chopinowski. Ja namiętnie patrzyłem na ten koncert, nie rozumiałem tej muzyki do końca, ale szczególnie mnie interesowała ta dyskusja po tych koncertach. Ja normalnie sobie czasami spisywałem te zdania, które gdzieś ci profesorowie, którzy znają się na tej muzyce, fascynowałem się ich fascynacją. Dla mnie to było coś niesamowitego, jak oni to mogą przeżywać, każdy dźwięk. I widzę, że następuje jakiś proces, jakaś przemiana. Ale słuchajcie, jak czytamy Boże Słowo, to zaczynamy odkrywać takie szczegóły, które nas zaczynają tak jakoś podnosić. Fascynujemy się tymi szczegółami. Inni może nas obserwują, co oni tam wyczytują, o co tam w ogóle chodzi. I ja po raz kolejny przed wieczorem pieśni, zacząłem tak przyglądać się, co Pismo Święte ma do powiedzenia na temat czegoś, pewnej księgi. Gdybyś miał wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zaproponowano by tobie, że możesz tylko zabrać jedną księgę z tych ksiąg, które są zawarte w Piśmie Świętym. Co byś zabrał? Jaką księgę byś zabrał? Co? Ale powiedziałeś, bo tam coś słyszałem. Romek, co byś zabrał? Psalmy. Kto by jeszcze zabrał psalmy? Bo ja bym też chyba zabrał psalmy. I dzisiaj właśnie, zanim przeczytamy, bo trochę znowu poczytamy, to sobie coś troszkę powiemy najpierw. wtedy, kiedy stoimy przed jakimiś wyzwaniami, zaglądamy do psalmów. Wtedy, kiedy mamy jakieś zmartwienie, jakieś zniechęcenie, otwieramy psalmy. Wtedy, kiedy popełniłeś jakiś grzech, no najczęściej sięgamy do psalmów, a jest jeden taki szczególny psalm, Dawid, jak zgrzeszył i wyznawał te grzechy. Wtedy, kiedy jest cierpienie, zaglądamy do psalmów. Wtedy, kiedy czujemy się ktoś nas nie rozumie, albo jakaś społeczność nas nie rozumie, no, sięgamy do psalmów. Kiedy może wplątałem się w jakąś sytuację, sięgam właśnie do psalmów. I odnajdujemy tam różne tematy. I dla biednych są psalmy, i dla bogatych, i dla tych, którzy są może zazdrośni. Znalazłem również takie psalmy, chyba z dwa, takie nasenne. Jak masz problem z zaśnięciem, możesz przeczytać i się tak utulić i zasnąć takim słodkim snem. Są to pieśni takie pochwalne ludu Bożego. Lud Boży chce śpiewać. Lud Boży chce wychwalać Boga. Na tle takiej bezbożności, która jest wokół, właśnie te psalmy są taką perłą. Takim głosem odkupionych, którzy chcą oddać chwałę samemu Bogu. Mówi się, że, i to jest prawda, że wszystkie takie inne księgi mówią o tym, że Pan Bóg mówi, że Pan Bóg przemówił, Pan Bóg rzekł. Ludzie albo słuchają, albo nie słuchają. A psalmy to są... W psalmach to człowiek mówi do Pana Boga. To człowiek wyraża swoje odczucia, uczucia. I tam jest głos człowieka. Człowiek zwraca się do Pana Boga. W tych psalmach bardzo dużo jest informacji na temat samego Pana Boga. Jest bardzo dużo informacji na temat Jego atrybutów, Jego charakteru. Jest to mała Biblia. Ktoś tak właśnie powiedział, że to jest taka mała Biblia. Cała Biblia powstawała przez około 600 lat. Natomiast psalmy powstawały przez 1000 lat. Najstarszy psalm, kto wie? Mojżesza. A Mojżesz żył z 1500 lat przed Panem Jezusem. A najmłodszy psalm, prawdopodobnie 137. Ten psalm Mojżesza to 90, jeżeli ktoś chciałby w domu sobie przeczytać. Ten najstarszy psalm, piękny psalm. 90 psalm, psalm napisany przez Mojżesza. A ten najmłodszy, prawdopodobnie 137, napisany w niewoli babilońskiej. Bo później przez 400 lat od Malachiasza nie było żadnego proroctwa. W różnych okolicznościach powstawały te psalmy. W pierwszej księdze Kronik, niektóre fragmenty będą wyświetlone, tak żeby nie wszyscy musieli szukać, chociaż ważną rzeczą jest, żeby otwierać, żeby sprawdzać, czy czasami czegoś tam nie przekręciłem. W pierwszej księdze Kronik, w 16 rozdziale, czytamy o tym, że Dawid wiedział, że psalmy mają moc. Ustanowił też niektórych z lewitów do posługi przed skrzynią pańską, ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana Boga Izraelskiego. W 5 wierszu czytamy, Asafa uczynił takiego przewodnika. On był przy donośnych cymbałach. W 7 wierszu polecił Asafowi po raz pierwszy zanucić na cześć Pana tę pieśń. A pod koniec tego rozdziału czytamy, że to była taka codzienna praktyka. To były codzienne wymagania. Tak zarządził Dawid, bo uważał, że to jest rzecz ważna, cenna i należy to pielęgnować. Należy wychwalać. Należy wspominać, dziękować, wychwalać Pana Boga Izraelskiego. Najwięcej psalmów zostało napisanych naturalnie przez Dawida. Jakoś tak się przyjęło, że najczęściej mamy to skojarzenie, że psalmy to Dawid. Owszem, napisał ponad 73 psalmy. Tam od razu jest napisane, że to jest psalm Dawida. Niektóre zostały napisane przez niego, ale niekoniecznie w nich zostało powiedziane, że to jest psalm Dawidowy. Kto jeszcze napisał psalmy, żeby tak wspólnie troszkę popracować? Heman, Etan, Salomon, synowie Koracha. No i tutaj właśnie, jak usłyszałem, jak sobie sprawdziłem te piękne psalmy synów Koracha. I tak pomyślałem sobie o tych synach Koracha. Przecież ich tata był takim buntownikiem. Ich tata zbuntował się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Oni byli takimi pośrednikami, za pomocą których Pan Bóg przekazywał Słowo Boże. I ten Korach powiedział, że nie zgadza się z tym. I Pan Bóg osądził cały ten dom Koracha. Ale jest napisane, lecz synowie Koracha nie zginęli. A oni też powinni byli zginąć przecież. Ale jest napisane, że nie zginęli. Nie ma informacji, dlaczego nie zginęli. Pan Bóg okazał im niezwykłą łaskę. Tak jak nam również okazał łaskę. My powinniśmy zginąć. My powinniśmy nie żyć. A On okazał nam łaskę. Byliśmy zbuntowani wobec Pana Jezusa jako pośrednika. Okazał nam łaskę. Okazał łaskę Korachowi, synom Koracha. I oni napisali przepiękne psalmy. Zapiszcie sobie, żeby w domu to sprawdzić. Psalm 42 i 84. A w tych psalmach naprawdę dobrze, że Pan Bóg ich, że ta otchłań ich nie pochłonęła, bo bylibyśmy dzisiaj okradzeni z takich psalmów. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze Go sławić będę. To jest 42, ja tylko niektóre tutaj myśli wyciągam z tego psalmu. Na przykład w 9 wierszu. A w nocy śpiewam Mu pieśń. Korach, w nocy się śpi. W nocy obudzisz sąsiadów. Co ty tam śpiewasz po nocy? Ale on nie mógł inaczej, ten Korach, bo on żył z łaski. A w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. I mówię do Boga, skało moja. To jest ten Korach, który nie powinien żyć. A w 84 psalmie, jakie wspaniałe myśli. Dusza moja wzdycha, omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Potem mówi, że błogosławiony człowiek, który ma siłę w Tobie. I potem mówi jeszcze tak, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej 1000. To tylko parę myśli z tych psalmów. W domu możecie przeczytać. 42, 84 psalm. Ja chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na takie dwa aspekty, które są bardzo ważne w psalmach. Psalmy, po hebrajsku to jest Tehelim. Tak nazywali Żydzi właśnie psalmy. Ale wśród tych psalmów jest jeden szczególny psalm, psalm, który nazywa się hymn. I tak został określony, dokładnie zostało powiedziane, że to jest hymn Dawida. Każdy naród ma swój hymn i to jest jeden hymn. Ma wiele pieśni, wiele jakichś innych hymnów, ale taki jeden ważny hymn, no to jest taki, z którym się utożsamiamy, który powoduje, że no, wstajemy na baczność i śpiewamy. Tak? Z takim szacunkiem to robimy, z takim oddaniem, ponieważ w tym hymnie no, jest wyraz nie tylko naszych uczuć, przekonań, utożsamienia się. I jest taki jeden właśnie psalm, który został nazwany hymnem. Tylko jeden jest nazwany bez, tak, od, że to jest hymn. To jest 145 psalm. To jest hymn. Hymn, który jest niezwykłym uwielbieniem Pana Boga. My w tym hymnie Dawid mówi: Panie Boże, ja dostrzegam Twój palec. Ja widzę Ciebie. Ja chcę Ciebie uczcić. Wiem, kim Ty jesteś. Wiem, co dajesz, co dałeś. Nie mam żadnego interesu. Po prostu ja przychodzę do Ciebie nie żeby prosić, ale żeby zauważać, kim jesteś, co czynisz i chcę to wyrazić. Panie Boże, jesteś niezwykły. Ja jestem pełen zachwytu do Twoich atrybutów, do Twojego charakteru, do Twojego sposobu działania. To, co mogę robić, to się tylko zachwycać. I ja to dostrzegam, Panie. Ja dostrzegam, kim Ty jesteś. Dla mnie jesteś najwyższym dobrem. Nie ma niczego poza Tobą. Ja chcę przyłączyć się do takiego aplauzu dzieci odkupionych, którzy należą do Ciebie, bo chcę podkreślić, że jesteś po prostu dla mnie cenny. Jako dawca chcę Ciebie uczcić, a nie tylko za dary, które czynisz. I ten psalm jest takim wzorcem uwielbienia, w jaki sposób możemy uwielbiać naszego Boga. I w tym psalmie odnajdujemy mnóstwo powodów do uwielbienia. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkiej wielkości Twojej. Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. W domu możemy sobie na spokojnie znowu przeanalizować ten hymn. Ten hymn dziecka Bożego. Panie Boże, dostrzegam, widzę, uwielbiam. Dla mnie to jest, w ten sposób chciałbym Ciebie uczcić. Poprzez to, że dostrzegam Twój palec w tym, kim jesteś i co robisz. Na tych psalmach budowało się wielu. Na tym wzorcu budowało się wielu i ten wzorzec wielu powielało. Jak zacząłem czytać Księgę Nehemiasza w 9 rozdziale, Nehemiasz przywołał Lewitów i mówi tak, w 9 rozdziale: powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga od wieków aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię Jego, tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc. I zacząłem tą modlitwę analizować. A tam zobaczyłem, ja tylko parę myśli wypisałem z tego, ale znowu w domu na spokojnie przeczytajcie 9 rozdział Księgi Nehemiasza, w jaki sposób on dostrzegał Boży palec. I on mówi tak: Ty jedynie, Ty stworzyłeś, Ty wybrałeś, Ty wywiodłeś, Ty zawarłeś przymierze, Ty dotrzymujesz przymierza, Ty dokonałeś cudów, Ty rozdzieliłeś te morze, Ty dałeś im swego dobrego ducha, Ty dałeś dostatek dzięki wielkiej Twojej dobroci. Mnóstwo, ja tylko parę myśli wypisałem z tego, co dostrzegał Nehemiasz. To, co było ważne, to to, żeby dostrzec, żeby zauważyć. Dawid dostrzegał ważność tego tematu, tego, żeby wychwalać, tylko wychwalać za to, kim jest. To może być takim hymnem. I Nehemiasz właśnie też w 12 rozdziale powiedział coś takiego. Już w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Pana. Czyli była jakaś różnica pomiędzy tymi pieniami pochwalnymi, tymi hymnami, a tymi dziękczynnymi dla Pana. Dziękowali za coś, ale chwalili za to, kim On jest przede wszystkim. To był właśnie ten hymn. Wręcz takimi hymnami posługiwali się jak bronią. Ja już tutaj niedawno mówiłem o tym, jak rozważaliśmy taką osobę Jeroboama. I Jeroboam był w poważnych tarapatach. No i przedstawił sprawę ludowi, ponieważ tam wojska się gromadziły. Sytuacja była bardzo napięta. I powiedział tak, jesteśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy. Na szczęście miał takiego przyjaciela, takiego Jahaziela, który pokrzepiał jego i lud. Oni potem padli na kolana i postanowili. Druga księga Kronik, 20 rozdział, wiersz 19. Lewici zaś wstali, aby chwalić Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Tam armia sprzymierzonych wojsk, a oni używają hymnu jako oręża. Używają go jako coś, co uważają, że to jest silniejsze niż rydwany, niż zbrojni. Lewici zaś wstali, aby chwalić Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Dalej czytamy, że wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać. Sobie tutaj wypisałem mocnymi takimi słowami. Hymn pochwalny. Hymn pochwalny. Zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne. Tam wojsko, tam rydwany, tam moce, a oni jak wariaci, bo tak byli postrzegani zapewne. Panie, jakiś Ty wielki. Panie, jak my dostrzegamy, że jesteś tak cudowny, że jesteś wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny i tam, że jesteś wszech. No wariaci. Ale oni w tym, za namową też Dawida, który dostrzegał tą wartość. Radosne pienia pochwalne, hymny pochwalne. I później nawet nazwali tą dolinę, bo tam odnieśli wielkie zwycięstwo, doliną Beraka, czyli doliną uwielbienia. Jak Pan Jezus, to ewangeliści mówią, w Ewangelii Mateusza czytamy o tym, jak przygotowywał się do tej jednej z największych bitew, do tej wielkiej wojny. On siedział w tym ogrodzie Getsemane i czytamy, że jego krople potu były porównywalne do kropli krwi. Że w tym momencie, kiedy walczył o to, żeby rozbroić te nadziemskie władze ciemności, kiedy była ta zdrada tego przyjaciela, kiedy był na tej wieczerzy i mówił, że słuchajcie, moi przyjaciele, to jest krew nowego przymierza, która za was się niebawem będzie wylewać. Wtedy, kiedy walczył o nas, żeby wyprowadzić nas z ciemności do czegoś cudownego, jest napisane, jak już było po tej wieczerzy, a gdy odśpiewali, co tam jest napisane? Hymn. Sam Pan Jezus dostrzegał, wiedział, że to dla nas jest wielką wartością. Chwalić Boga wtedy, kiedy nawet sytuacji nie potrafimy do końca rozumieć. Panie, jesteś wielki, jesteś cudowny, jesteś, Twoja dobroć jest niezwykła. Hymn może być orężem. Jak często go stosuję? Wiecie, ja to próbowałem, bo chciałem być bardzo praktyczny. I jadę sobie autem i mówię, nie, no teraz będę tylko dostrzegał, teraz będę tylko chwalił. No i tak chwalę, Panie, za te lasy, za to, że tak pięknie to stworzyłeś, za to słońce, które gdzieś tam się, za te chmury, które, Panie, Ty masz takie pomysły, Ty jesteś taki niezwykły. Za chwilę patrzę, już proszę o coś. Tak mało w nas jest tego hymnu, tak ciężko nam to przychodzi, tak łatwiej byśmy prosili, tak łatwiej mamy taką skłonność, żeby daj, albo rozwiąż to. Ale żeby się skupić właśnie na tym, żeby dostrzegać i żeby używać tego jako hymnu. Jak często to stosuję, pełen zachwytu, z kim mam do czynienia, kim On jest, że zależny od Niego, że Panie, dostrzegam Ciebie jako dawcę, nie tylko chcę dostrzegać Twoje dary, cudowne są, ale Ty jesteś dawcą. Tak bezinteresownie. Panie, przychodzę do Ciebie, nie, że mam jakiś interes do załatwienia, ale po prostu podziękować, bo zauważyłem, że masz taki cudowny gest. To był jeden z aspektów tego, co chciałem powiedzieć na temat psalmów. A drugi, też niezwykle ważny. Psalmy są najczęściej cytowaną księgą w Nowym Testamencie. Ponad 50 razy Nowy Testament odwołuje się do psalmów, do jakichś pieśni. Z jednej strony niby takie tylko wyraz uczuć, ale ileż tam jest nauki, ileż tam jest takiej doktryny, ileż tam jest właśnie Pana Jezusa. To jest coś więcej niż tylko taka pieśń. To jest proroctwo. Dawid był też prorokiem. Ta księga jest księgą zachwytu nad osobą Pana Jezusa. Ta księga jest księgą zachwytu nad osobą Pana Jezusa. I dlatego dobrze, Romek, byś zrobił, gdybyś tylko wziął księgę psalmów, bo tam jest mnóstwo Pana Jezusa. Tam jest mnóstwo Jego takich wydarzeń z Jego życia. Tam jest mowa o Jego przyjściu, że przyjdzie. Jak przyjdzie? Różne sytuacje z Jego życia, które miały się dopiero wydarzyć, a już w psalmach 1000 lat wcześniej zostały opisane. Tam jest opisane Jego cierpienie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. To, że przyjdzie, tam jest opisane to, czego jeszcze, co się nie wydarzyło, przed czym, na co oczekujemy, na Jego królestwo, na Jego panowanie. To jest wszystko w psalmach. Tu musimy teraz przeczytać Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. A gdy się, 41 wiersz. Ja chciałbym tylko na parę takich rzeczy zwrócić uwagę, a tego jest mnóstwo. Tak bezpośrednio odwołanych mamy 50 fragmentów, na które powołuje się Nowy Testament. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu, no, Dawidowym. Rzecze im, powiedzcie mi teraz tak, jakże więc, ale skupcie się, panowie, bo to jest ważne, o ile nie najważniejsze. Dobrze mi powiedzieliście, ale teraz spokojnie. Jakże więc Dawid, nie byle jak, bo w natchnieniu ducha, nazywa go Panem. Gdy mówi, no i teraz jest cytat z psalmu 110, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? Często pytali Pana Jezusa, często musieli odchodzić ze spuszczonymi głowami. Tym razem Pan Jezus ma pytanie do nich, co sądzicie o tym Chrystusie? Czyim jest synem? Powoli zastanówcie się. Dobrze, dobrze odpowiedzieliście, jest synem Dawidowym, tak, to rzeczywiście i tak mówił Izajasz, i Jeremiasz, i Ezechiel, i Zachariasz, i psalmy tak mówią, Dawid tak powiedział, że będzie jego synem, to jest dobra odpowiedź. No i teraz zauważcie coś takiego, że Dawid powiedział w natchnieniu ducha i on nazywa go Panem. Czyli tak, rzekł Pan Panu memu, rzekł, i tam jest dokładnie tak napisane, rzekł Jahwe Adonai, rzekł Bóg, okej, okay, Pan Bóg mówi, owszem, tak, Żydzi by mogli powiedzieć, no całe te księgi mojżeszowe, Bóg mówi. Ale Dawid mówi, rzekł do Pana mego. No jak? Wytłumaczcie mi tylko to. Synem Dawidowym. Owszem, według ciała synem Dawidowym. Ale on też był zarazem synem Bożym. Więc on był Bogiem. Że on jest Bogiem. Dawid nazywa go Panem. To nie było tak, że Dawid coś napisał i mówi, ludzie, co to napisałem? Fajnie brzmi. Dobra, puścimy do druku. W natchnieniu ducha. On nie był medium. On mówił o swoim Panu, o Mesjaszu. Z całą świadomością mówił o swoim Panu. Księga psalmów tchnie osobą Pana Jezusa. Jezus Panem. To było takie gorszące zestawienie dwóch pojęć. Jezus Panem dla tych Żydów. Ale on to powiedział w natchnieniu, panowie. Dawid nazywa Mesjasza Panem. On jest Panem z psalmów. I usiadł po prawicy. Tak powiedział psalmista Dawid. Siądź po prawicy mojej. Jedynym siedzącym na tronie w niebie jest Bóg. Dlatego też w Księdze Hebrajczyków takie jest retoryczne pytanie. Do kogo z aniołów powiedział kiedykolwiek siądź po prawicy? No do kogo? No do kogo? On był Bogiem. On był Panem moim, Dawid mówi. I ta Księga Psalmów tchnie właśnie tą osobą. Dalej, i to jest też niezwykły fragment, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Jak wydarzyło się to w Jerozolimie, to zesłanie Ducha Świętego i Piotr zaczął przemawiać i mówi, mężowie judzcy, słuchajcie, tu wydarzyło się to, co zapowiedział prorok Joel. Nie dziwcie się, bo to Joel zapowiedział, no i to się musiało wydarzyć, bo takie jest Słowo Boże. Jak Pan Bóg coś powiedział, no to wydarzyć się musi, no i czemu wy się tak dziwicie? No i potem tak mówi im to kazanie, mówi i mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda, znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnymi ukrzyżowali i zawili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, i to jest znowu psalm 16, Dawid bowiem mówił o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi. Ludzie. Dawid, pisząc te psalmy, miał Pana Adonai cały czas przed oczami swymi. Co ja to napisał? Puszczymy to do druku, czy nie? Nie. On zawsze miał Pana przed oczami swymi, pisząc psalmy. Dzisiaj czytając te psalmy, możesz patrzeć, co też ten Dawid napisał o moim Panu. Jak on się tym Panem zachwycał. Dawid bowiem mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami swymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dawid to rozumiał. Pan Jezus kiedyś po swoim zmartwychwstaniu, jak zdążali do, byli w drodze do Emaus, już po zmartwychwstaniu, powiedział tak. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Psalmy to nie jest tylko wyraz uczuć, odczuć, owszem, ale to są proroctwa, bardzo konkretne. Miałem Pana zawsze przed oczami swymi, dlatego pisałem, co on napisał. Dawid o nim śpiewał, Dawid go uwielbiał, a w psalmie 27, wierszu 4 napisał tak. Oto zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana, by oglądać piękno Pana. Pana Adonai. I on go uwielbiał w tych psalmach. On go uwielbiał do przodu, miał pojawić się, przyjść. My dzisiaj patrzymy wstecz i uwielbiamy jego dzieło, to kim jest, co zrobił. Jest taki niezwykły psalm, który tak bardzo szczegółowo mówi o takich wydarzeniach w życiu Pana Jezusa. To jest psalm 22. W tym psalmie, i to proszę sobie też na spokojnie w domu przeanalizować. To jest mocny psalm. Można by powiedzieć, no Dawid coś tam naprawdę przeżywał i napisał. Napisał, że go coś tam boli, że go kuje, że ma jakichś tam przeciwników. Tak? A przecież tam bardzo dokładnie mówi, że przebili, że losy rzucali. Kogo przebili? Dawida? Kiedy? Że jakieś losy o szaty rzucali? Dawida? No nie. O, to mój Pan. Ja miałem mojego Pana zawsze przed oczami. W natchnieniu ducha mówiłem, że tak się będzie działo. To jest wszystko przede mną. A zaczyna się w ogóle ten psalm takimi słowami. Po hebrajsku one brzmią Eli, Eli, lama, sabachthani. I jak Pan Jezus był na krzyżu, to dokładnie po hebrajsku zawołał, żeby nie było wątpliwości. Zawołał Eli, Eli, lama sabachthani. I oni dobrze zrozumieli. I tam potem mamy w tekście tłumaczenie tego, co powiedział Pan Jezus. Dali mi do picia wino zmieszane z żółcią. Skosztował, ale nie chciał. Potem Jezus, widząc, że już się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Potem dali mu jeszcze ocet. Potem powiedział, że się wykonało. To wszystko jest w tym psalmie. I w psalmie jeszcze 69. Wiecie, to już tak powoli na zakończenie. Te psalmy mają też bardzo praktyczny wymiar. Bo tych szczegółów tam jest mnóstwo. Ja się zacząłem fascynować tymi szczegółami. i tymi powiązaniami. Czasami psalm 22 ma związek czasami z tym poprzednim, z 20, z 19, a ten 23 o tym pasterzu, który mówi. Możemy analizować każde te spełnione proroctwo, które jest opisane w Ewangelii, w Ewangeliach, jak Pan Jezus już wisiał na krzyżu. I my czasami przechodzimy tak mimo tego. Pan Jezus wisi na krzyżu i czytamy, że jakiś tam zbir podszedł z łomem i złamał nogi jednego. No to złamał nogi drugiego, ale żeby złamać nogi drugiego, to musiał przejść obok Pana Jezusa, bo Pan Jezus był w środku, przeszedł mimo. I potem się wrócił, no i może już gdzieś tam próbował, ale no nie, wziął włócznie, przebił bok. Czemu to zrobił? Bo tak było napisane w psalmach. Tak było napisane w psalmach, że jego kość nie będzie złamana. To są psalmy. I jest napisane, że jego bok będzie przebity. Gdzie jest napisane? W psalmach jest napisane. A gdzie jest napisane, że będą rzucali losy o jego szaty? No w psalmach jest napisane. Mnóstwo różnych szczegółów, które się dokładnie w osobie Pana Jezusa wypełniły. W natchnieniu Ducha mówił i widział swojego Pana. Dużo rzeczy na pewno nie rozumiał, ale był wdzięczny i opływał jakąś wielką radością, że w tym Adonai widział swoje zbawienie. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w wierszu od 18. Bądźcie pełni ducha. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny. Czyli jest jakaś różnica. Możemy rozmawiać z sobą między za pomocą psalmów i hymnów, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest obraz duchowego człowieka. Człowieka, który jest pełen zachwytu i dostrzega to, że został wyrwany z mocy ciemności, przeniesiony do przecudnej, przedziwnej światłości i chce to wyrazić za pomocą psalmów, hymnów, śpiewając, grając, dziękując, ulegając. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 16. A napisano tam tak, słowo Chrystusowe. Niech mieszka was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I teraz jeszcze pierwsza księga Kronik, 23 rozdział, wiersz 30. I to było zalecenie Dawida do Lewitów. Wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu. I tak samo co wieczór. Ludzie złoci, wstaniesz rano, zaśpiewaj hymn. Ale hymn, niech to jest hymn. Panie, taki właśnie, taki chrześcijański hymn, taki, z którym no, chrześcijanie mogą się utożsamić. Panie, zauważam, doceniam, jesteś niesamowity. Co rano, co wieczór. To było zalecenie Dawida. Dawid dostrzegał, że to jest ważne. Jest mnóstwo pięknych psalmów. Ile tych psalmów jest we mnie? Zadałem sobie pytanie. No i muszę poznać trochę więcej. Wczoraj próbowałem sobie tak na pamięć poodświeżać, ile jest tych hymnów we mnie. Czy modlę się hymnami? Czy chcę to robić? Czy chcę coś zmienić? Jest piękny psalm, 45, taki królewski psalm i tym może bym zakończył. I to by było takie życzenie na ten rok, żebyśmy co ranek i co wieczór nucili hymny i dostrzegali Pana Jezusa. I chciejmy, żeby, pozwólmy innym widzieć w nas Pana Jezusa. 45 psalm, taki królewski psalm, który wybiega już trochę do przyszłości. To, co jest przed nami, to jest hymn napisany, to jest psalm napisany z okazji zaślubin króla. W tym obrazie króla jest właśnie ten Pan Jezus. To będzie takie zupełne spełnienie już. I może zaśpiewajmy, przeczytajmy ten psalm. Pieśń pouczająca synów Koracha. Kolejna, nawet teraz zauważyłem, że to Koracha. Pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem. Tak co ranek i co wieczór. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach twoich. Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przepasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre. Ludy padają pod nogi twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa tego. Patrzcie, tam jest odniesienie do Hebrajczyków. Autor listu do Hebrajczyków użył tego również jako argumentu, że Pan Jezus jest Bogiem. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał cię Bóg twój, Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Wszystkie twoje szaty pachną mirą, aleosem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje. Małżonka stoi po prawicy twojej, zdobna złotem z Ofiru. Słuchajże, córgo, i spójrz, nakłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim, o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku twego. Pokłoń mu się, bo on jest Panem twoim. Bracia i siostry, król, ten król, pragnie naszego wdzięku. Zaśpiewajmy mu hymn.